Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Bardzo serdecznie witam Państwa w rozmowach niedokończonych. Dzisiaj podejmujemy temat obrona wolności i tożsamości Polski w globalnym świecie. Temat ważny, zapowiadany, jakże aktualny również dzisiaj w kontekście tego, co dzieje się w Polsce, Europie i na całym świecie. Ten temat podejmujemy z naszymi gośćmi, jak zwykle, a są nimi pan minister Marcin Romanowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Witamy, panie ministrze.
Witam, szczęść Boże.
Szczęść Boże. I pan Dariusz Matecki, radny miasta Szczecin. Kłaniamy się.
Witam serdecznie, szczęść Boże.
Obrona wolności i tożsamości Polski na tych płaszczyznach Europy i świata. Temat szeroki, dlatego chciałbym na początek poprosić panów o to, żeby trochę spróbować zdefiniować, przynajmniej trochę, w kilku słowach, w kilku zdaniach, czym jest polskość, tożsamość, wolność, wolność do czego, czy wolność od czego, tożsamość w kontekście czego również. Jak byśmy mogli powiedzieć, czego trzeba dzisiaj bronić, o co trzeba dzisiaj walczyć? Pan minister Marcin Romanowski, bardzo proszę.
Tak, rzeczywiście to wielkie słowa, mówiąc językiem herbertowskim, i trudno tak w kilku zdaniach powiedzieć, czym jest wolność, czym jest tożsamość. Mówimy o naszej polskiej tożsamości, o naszym kodzie kulturowym w ostateczności, o tych takich wyznacznikach cywilizacyjnych, o pewnych, można by rzec, wartościach czy dobrach, które składają się na ten kod kulturowy. To jest właśnie wolność, to jest solidarność, sprawiedliwość czy słuszność. Te wartości, które kultywujemy, można by powiedzieć, w systemie prawnym, ale w ogóle w całym systemie społecznym, to są dobra, które właśnie doceniamy, staramy się je rozwijać, można by powiedzieć, uczestniczyć w nich z tą wolnością, która jest dla nas przecież tak ważna, tak cenna, bo rzeczywiście wielokrotnie w naszej historii tę wolność polityczną, wolność do samostanowienia traciliśmy, czy to w trakcie zaborów, czy dwóch wojen światowych, czy wreszcie w czasach komunizmu, więc trochę jak mawiał Kochanowski o zdrowiu, prawda, że jak pisał Kochanowski o zdrowiu, że doceniamy wolność wtedy, kiedy rzeczywiście ją tracimy. Wolność, która jest, można by powiedzieć, tą wewnętrzną dynamiką człowieka. Człowiek, który podejmuje decyzje w sposób niezdeterminowany czynnikami, czy to zewnętrznymi, czy wewnętrznymi. I właśnie wolność, która w naszej ocenie, myślę, że nie będę tutaj daleki od prawdy, jeżeli powiem, że jest jakoś w szczególny sposób zagrożona. Profesor Marcin Król kiedyś mówił o tym, że wolność może być zagrożona ze strony królów i kuzynów. Królów, czyli ze strony władzy politycznej. Mieliśmy to szczególnie w czasach komunizmu czy właśnie wojen światowych jako takie bezpośrednie przeżycie, gdzie właśnie władza polityczna ograniczała wolność, ale ona może być również zagrożona przez, można by rzec, nie tę władzę państwową czy ponadpaństwową, ale właśnie przez korporacje, przez różnego rodzaju powiązania, można by rzec, kastowe. Tutaj aż się prosi wspomnieć o rozbijaniu właśnie różnego typu układów właśnie w samorządach, czy właśnie tak sami siebie sędziowie określają jako kasta sędziowska, ale właśnie dzisiaj też myślimy i mówimy o tym ograniczeniu wolności właśnie w sferze mediów, w sferze mediów społecznościowych. Dzisiaj mamy przecież inaugurację nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych, aż trudno nie wspomnieć o fakcie, że ustępujący prezydent Donald Trump był bardzo mocno doświadczony, można by powiedzieć, właśnie przez te korporacje, które w sposób zupełnie nieuprawniony próbują narzucać właśnie swoją władzę w sposób bardzo taki dyskrecjonalny, w sposób niepodlegający kontroli praworządnych, demokratycznych instytucji. I to jest to realne zagrożenie wolności. Właśnie to, że potrafi się zablokować konto na Twitterze prezydenta Stanów Zjednoczonych, no to można zrobić w takim razie już wszystko. Można zamknąć usta praktycznie każdemu. I to jest groźne, i to jest niebezpieczne. I na to powinniśmy reagować i zdawać sobie sprawę, że to jest w dzisiejszych czasach to realne zagrożenie wolności, ale też polskiej czy narodowej tożsamości, takiej tożsamości, która przeciwstawia się temu trendowi, który mamy współcześnie, pewnej ideologii lewicowej, lewackiej, ideologii gender, no bo w ostateczności to właśnie osoby o poglądach konserwatywnych, to poglądy właśnie odbiegające od tego lewicowego mainstreamu są właśnie blokowane. Próbuje się je wypychać poza margines debaty publicznej i to jest właśnie takie, można by powiedzieć, podsumowanie tego, z czym mamy do czynienia współcześnie. W tym globalnym świecie to się dzieje i w Polsce, to się dzieje i w Unii Europejskiej, to się dzieje również, jak już widzimy, w Stanach Zjednoczonych czy w innych krajach świata, gdzie właśnie tacy globalni gracze opanowani przez ten lewicowy, lewacki amok potrafią właśnie ograniczać naszą wolność, ingerować w życie społeczności, wspólnot narodowych, takich właśnie jak Polska, która chce, tak zdecydowaliśmy, prawda? Chcemy bronić naszej tożsamości, która opiera się właśnie na tych korzeniach w klasycznej greckiej filozofii, w prawie rzymskim i moralności chrześcijańskiej. I to jest właśnie solą woku, to jest atakowane i tego powinniśmy bronić.
Dziękuję. Panie Dariuszu, chciałbym zapytać, tożsamość polska, nasza polska tożsamość, jakie elementy, jakie filary tutaj trzeba byłoby uwypuklić, by pokazać? Jeżeli ktoś by zapytał, typowy Polak, charakterystyczny rys Polaka, to no nie stereotypowy oczywiście, ale takie charakterystyczne elementy naszej polskiej tożsamości, to jakie?
Przede wszystkim jest to przywiązanie do wiary, przywiązanie do ojczyzny, przywiązanie do rodziny. Osoby, które nas atakują, atakują polską szeroko pojętą prawicę, to osoby, które te najważniejsze dla nas wartości starają się niszczyć. Kilka dni temu w Szczecinie zbezczeszczono kolejny raz pomnik świętego Jana Pawła II, zamazano czerwoną farbą właśnie słowa o rodzinie. Słowa mówiące, że kraj wtedy jest silny, kiedy silna jest rodzina. Tego typu działania widzimy w tej chwili w całej Polsce w ciągu ostatnich kilku miesięcy. To się uwidoczniło, to co gdzieś tam kiełkowało już od dłuższego czasu. To takie podsycanie nienawiści względem wszystkiego, co polskie, względem wszystkiego, co wiąże się z religią katolicką. Non-stop ośmieszanie religii katolickiej, ośmieszanie osób, które wprost mówią, że czują się patriotami, że chodzą do kościoła, że są wierzący, że po prostu dla nich ważne są sprawy narodowe, sprawy religijne. I to nie dzieje się tylko i wyłącznie na przestrzeni teraz ostatnich lat. To widzimy już od lat 90., gdzie wszystkie osoby, które sprzeciwiały się tej tak zwanej michnikowszczyźnie, czyli skrajnej już dzisiaj można powiedzieć lewicy liberalnej, były nazywane tak zwanymi oszołomami. Świetnie to opisuje w swoich książkach Waldemar Łysiak, że ktokolwiek i Rafał Ziemkiewicz, że ktokolwiek odbiegał od tych poglądów liberalnych, stawał się zaraz oszołomem. I to widzimy, trwa do dzisiaj. Te środowiska zawłaszczyły sobie tak jakby możliwość mówienia o tym, co jest normalne, co jest właściwe, a kto jest oszołomem, kto powinien zniknąć na przykład z mediów. I jeszcze wracając do poprzedniego pytania księdza, ja chciałbym zacytować Romana Dmowskiego. Jestem Polakiem, więc całą rozległą stroną swego ducha żyję życiem Polski, jej uczuciami i myślami, jej potrzebami, dążeniami i aspiracjami. I im więcej nim jestem, tym mniej z jej życia jest mi obce i tym silniej chcę, żeby to, co w mym przekonaniu uważam za najwyższy wyraz życia, stało się własnością całego narodu. Właśnie. I największą solą wokół, moim zdaniem, tych, którzy dzisiaj atakują Polskę, zarówno Polaków, jak i na arenie międzynarodowej, jest przywiązanie właśnie do narodu, ponieważ celem tych organizacji, o których zapewne zaraz będziemy mówić, jest likwidacja państw narodowych. A Polska stoi dzisiaj na przeszkodzie. Polska, Węgry, Chorwacja, kraje ogólnie Europy Środkowo-Wschodniej. Oni dążą do tego, żeby całkowicie zniszczyć państwa narodowe, żebyśmy byli w takim jednym tyglu europejskim, w państwie Europa. I my jako obóz całej Zjednoczonej Prawicy, a szczególnie jako przedstawiciele Solidarnej Polski, stanowczo się temu sprzeciwiamy, bo mówimy wprost, że dla nas najważniejsza jest Polska, najważniejsza jest polska tożsamość, tożsamość katolicka, a dopiero później możemy czuć się czy to Europejczykami, czy to na przykład mieszkańcami Pomorza Zachodniego, ponieważ dzisiaj bardzo wiele tych środowisk lewicowych stara się też uderzać w naród, podsycając na przykład takie jak na przykład na Śląsku, takie jakby myślenie, że Ślązacy są narodem, myślenie, że na przykład Gdańsk stanie się wolnym miastem, Gdańskiem znowu. W Szczecinie niedawno na instytucji kultury finansowanej przez miasto pojawił się wielki napis wolne miasto Szczecin. No, odwołanie się bezpośrednie, dla każdy, kto zna historię, bezpośrednio powinien to odwoływać z wolnym miastem Gdańskiem. Miastem, gdzie zaraz w pierwszych dniach wojny polską inteligencję, polską elitę po prostu wymordowano. I to jest właśnie też nasza tożsamość. To, że powinniśmy pamiętać o tym, że naszą inteligencję, naszą elitę zabili. Zabili Sowieci, zabili Niemcy i dzisiaj ci, którzy uważają się za elitę, bardzo często mówimy o ludziach pokroju Krystyny Jandy, Adama Michnika właśnie, że to jest nasza elita. To nie jest żadna elita. Nie możemy dawać sobie wmówić, że tego typu ludzie to jest elita. Naszą elitę niestety wymordowano i my musimy tą elitę odtwarzać. Jest to bardzo trudne, ponieważ jesteśmy atakowani na każdej właściwie płaszczyźnie. No przede wszystkim w tej chwili w Unii Europejskiej.
Dziękuję. To tak wstępem, tak mi się kojarzy też troszeczkę, bo mówimy, my konserwatyści, my myślący konserwatywnie, dawniej to się nazywało takim myśleniem no, normalnym, powiedziałbym. Teraz lewackie czy liberalne media no, próbują nas szufladkować jako konserwatystów czy skrajnych konserwatystów. Więc to też takie nawet zmienianie pojęć po to, żeby kogoś jeszcze bardziej w prawo przesunąć i pokazać, że on jest no nie do końca poprawnie myślący i nie tak powinno się myśleć. Ja chciałbym jeszcze nawiązać do tego, co pan minister Marcin Romanowski już nadmienił. Joe Biden dzisiaj inauguruje prezydenturę, swoją kadencję właśnie w tych kwestiach tożsamościowych czy wolnościowych, światopoglądowych, w podejściu do obrony życia, do wartości życia. Mieliśmy w Stanach Zjednoczonych i w prezydencie Trumpie do tej pory dość poważnego sojusznika i człowieka, który no, wspierał te nasze dążenia. Teraz przychodzi Joe Biden, deklarujący się jako katolik. Nie wiadomo, jak ten jego katolicyzm wygląda do końca. Zobaczymy, jakie będą jego decyzje i posunięcia. Więc pytanie też do pana ministra o to, czy w tych kwestiach rzeczywiście tracimy sojusznika, no i ewentualnie, czy też nie zyskujemy kogoś, kto będzie nas atakował, tak jak czyni to Unia Europejska.
Tak, rzeczywiście to jest zmiana, która z punktu widzenia właśnie pewnej presji ideologicznej no, nie jest korzystna. No, z punktu widzenia geopolitycznego niewiele się zmienia, bo Stany Zjednoczone prowadzą swoją politykę w sposób stały i niezależnie od zmian na szczytach władzy, można by rzec, to partnerstwo między Polską, między krajami naszego regionu, a Stanami Zjednoczonymi ma po prostu podstawę we wspólnych interesach. Natomiast z punktu widzenia właśnie tego, o którym my mówimy, takiego kulturowego czy metakulturowego, ideowego, no, rzeczywiście ja pamiętam jedną z pierwszych decyzji Donalda Trumpa po objęciu władzy było zablokowanie finansowania Planned Parenthood, czyli tej organizacji, która tak mówiąc no już tak wprost i w pewnym uproszczeniu, zajmuje się promocją aborcji na życzenie i jej organizowaniem, finansowaniem, aż można się obawiać, jakie w tym kontekście pierwsze decyzje nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych będą. No, rzeczywiście bliżej nam, mówiąc o stronie prawicowej, konserwatywnej, tym językiem można by rzec już obciążonym tą presją ideologiczną, bliżej nam oczywiście do republikanów niż demokratów, jeżeli chodzi właśnie o spojrzenie na rolę tradycji, na jej kształt, spojrzenie na rolę również religii i funkcję rodziny. Patrząc na to, kim się otacza Joe Biden, mam na myśli panią wiceprezydent, rzeczywiście można mieć obawy, czy nie będzie to wykorzystywane rzeczywiście na wywieranie jakiegoś rodzaju presji, ale myślę, że cóż, Polska jest suwerennym krajem i akurat tego typu presji nie obawiałbym się jako czegoś realnego. Czymś bardziej realnym jest presja ze strony instytucji europejskich, brukselskich czy brukselsko-berlińskich, bo tutaj mamy niestety pewne narzędzia. Mam na myśli oczywiście mechanizm warunkowości przyjęty w zeszłym roku, narzędzia, które mogą być realnym, no właśnie realną formułą do wywierania jakichkolwiek nacisków, czyli ta presja czy próba powiązania, czy zawieszania, czy wypłacania funduszy europejskich z realizacją bądź nieokreślonej agendy ideologicznej właśnie. To jest realna presja, z którą możemy mieć faktycznie do czynienia. Natomiast tutaj, jeżeli chodzi, wracając do pytania ojca i do Stanów Zjednoczonych, no powiem tak, no Stany Zjednoczone tracą, można by rzec, męża stanu, prezydenta, który miał tę wizję Ameryki wielkiej, ale również wielkiej tymi wartościami, które leżały u podstaw jej tworzenia. To przywiązanie do Boga, do rodziny było bardzo mocne w jego polityce, wspieranie tych właśnie polityk, które no miały wspierać rodzinę, a nie poddawać ją destrukcji, jak to ma miejsce w przypadku tej lewicowej, lewackiej agendy. Mam na myśli tutaj promowanie małżeństw homoseksualnych, adopcji przez nie dzieci, czy promowanie aborcji, czy eutanazji. Ale no cóż, powiem w ten sposób, no to jest bardziej problem Stanów Zjednoczonych niż problem Polski.
Mówimy dzisiaj o obronie wolności i tożsamości Polski. Skoro obrona, to musi być bardzo konkretnie zdefiniowany wróg, czy ten, kto chce nam tę tożsamość i wolność zabrać. Panie Dariuszu, czy ten wróg to bardziej sprawa ta globalna, czyli szukamy go gdzieś poza granicami Polski, czy takiego wroga też można znaleźć wewnątrz, czyli w Polsce?
Znaczy przede wszystkim ten wróg znajduje się w Polsce, ale jest inspirowany moim zdaniem w dużej mierze z zagranicy, szczególnie finansowo. Bardzo często ostatnio mówi się o George'u Soroszu. I osoby, które wypowiadają to nazwisko, od razu są właśnie przez te liberalne media szufladkowane właśnie jako osoby, które powołują się na jakieś mityczne powiązania finansowe. Nie są to mityczne powiązania finansowe i o tym otwarcie nie boi się mówić premier Węgier Viktor Orbán. Na samym początku przemian ustrojowych, lata 80., 90., George Soros założył w Polsce fundację. Ta fundacja nazywa się Fundacja Batorego i ma na celu między innymi wspieranie innych instytucji, innych organizacji pozarządowych. Nawet w tej chwili jest ona dysponentem tak zwanych funduszy norweskich, czyli funduszy publicznych, jak ostatnio stwierdził sąd, które należą się Polsce za to, że Norwegia nie jest w Unii Europejskiej, a korzysta tutaj z obszaru gospodarczego Unii Europejskiej. Te pieniądze Fundusz Batorego dysponuje dla organizacji pozarządowych i powinni oni te pieniądze kierować tak naprawdę do wszystkich organizacji pozarządowych, a przytoczę kilka z nich. To są właściwie same organizacje skrajnie lewicowe. To są organizacje, które organizują w ciągu ostatnich 5 lat antyrządowe protesty. To są organizacje, które ostatnio, w ciągu ostatnich miesięcy uczestniczyły, bardzo mocno promowały ten tak zwany aborcyjny strajk kobiet, czyli promowały to, żeby w Polsce aborcja była szerzej dostępna, czyli promowały to, żeby kobiety mogły legalnie w Polsce zabijać własne dzieci. I kilka z organizacji wspieranych przez Fundację Batorego. Fundacja na rzecz równości i emancypacji, czyli współpraca z środowiskiem w zakresie lekarskim, w zakresie praw reprodukcyjnych. Fundacja Wolność od Religii. Fundacja Kampania Przeciw Homofobii. Fundacja Refugee.pl. Fundacja Równość.pl, która ma na celu wzmacnianie osób LGBT, zakorzenienie organizacji LGBT w lokalnych społecznościach. Stowarzyszenie Amnesty International, które kiedyś walczyło rzeczywiście o prawa człowieka. Dzisiaj walczy o to, żeby Polki miały prawo do aborcji. W sytuacji, którą dzisiaj chyba wszyscy znamy, czyli Polaka, który przebywa na terenie Wielkiej Brytanii i który tam jest mordowany przez tak naprawdę w świetle prawa, ponieważ zabrano mu pokarm, zabrano mu dostęp do wody i w tej chwili umiera. Polskie władze starają się go ściągnąć do Polski, między innymi minister Warchoł, wiceminister sprawiedliwości, no to w tej sytuacji Amnesty International nie interweniuje. Widać, prawo do życia dzisiaj dla nich nie jest prawem człowieka. Stowarzyszenie Homo Faber, czyli interwencje kryzysowe dla imigrantów, Stowarzyszenie Kongres Kobiet, czyli panie, które organizowały te strajki kobiet. To Stowarzyszenie Lambda, to są najbardziej skrajne lewicowe organizacje. I na tych listach wsparcia organizacji pozarządowych nie znajdziemy właściwie żadnych organizacji konserwatywnych, żadnych organizacji katolickich, żadnych organizacji walczących na przykład o to, żeby ludzie czuli dumę z tego, że są Polakami, żeby te organizacje mówiły o polskiej historii, odkłamywały polską historię. To są też organizacje pozarządowe, które powinny działać w Polsce i powinny mieć dofinansowanie z takich środków publicznych. A to jest tylko jedno źródło. Do 2015 roku te organizacje skrajnie lewicowe uważały, że im się po prostu należy wszystko i muszą mieć finansowanie rządowe, samorządowe z Unii Europejskiej czy też z funduszy ze Stanów Zjednoczonych. Czy coś się zmieni teraz po tym, jak prezydent Trump przegrał? Ja podam jeden przykład. Bart Staszewski to jest aktywista LGBT, jeden z takich bardziej znanych medialnie aktywistów w Polsce, który na tabliczkach z nazwami polskich miast nakleja czy wmontowuje fałszywe tablice, że to jest strefa wolna od LGBT. Pokazuje to publicznie na Twitterze, na Facebooku i zagraniczne media udostępniają to jako jako prawdę, że tutaj dana na przykład społeczność danej gminy uważa, że tutaj na przykład nie mogą wchodzić osoby LGBT na teren tej gminy. To jest po prostu człowiek, który publicznie przedstawia Polskę w negatywnym świetle, działając celowo. I on jest przedstawicielem na Polskę fundacji byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych Baracka Obamy. Więc możemy mieć świadomość tego, że w tej chwili szerokim strumieniem na organizacje LGBT, na organizacje zajmujące się migrantami, czyli migrantami z krajów muzułmańskich najczęściej, na organizacje promujące ateizm, zwalczające religię katolicką, popłyną po prostu znowu pieniądze z kolejnego źródła. No, w tej chwili na przykład Ordo Iuris wywalczyło w sądzie z Fundacją Batorego to, żeby musieli publikować, dlaczego dane organizacje, te a nie inne, no, dostały pieniądze. To jest bardzo ważne i no, po prostu musimy iść w tym kierunku. Musimy naśladować też moim zdaniem premiera Orbana. W 2018 roku sieć fundacji, to otwarty dialog, fundacje społeczeństwa obywatelskiego, to są całe sieci powiązań właśnie George'a Sorosa. W 2018 roku w związku z nieprzychylnym nastawieniem Fideszu do ich organizacji zlikwidowały tam placówkę w Budapeszcie. I Orban wprost mówi, że George Soros i jego te sieci organizacji, dziesiątki, setki, tysiące osób finansowanych z zagranicy, to jest największe dzisiaj zagrożenie dla tożsamości państw europejskich. Dla Polski, dla Węgier. To są urzędnicy, którzy poprzez dziesięciolecia marszu przez instytucje dzisiaj są czołowymi politykami w Unii Europejskiej, w partiach lewicowych, no i niestety też w partiach ludowych i partiach socjalistycznych. Te partie rządzą dzisiaj Unią Europejską. Te partie narzucają swoją wolę. Te partie grożą Polsce, że jeśli tutaj reformujemy sądownictwo, to nie dostaniemy środków unijnych. Jeśli tutaj jakaś gmina uchwala deklarację w obronie rodziny, to nagle obcinane są jej kwoty finansowe. Dokładnie to samo ma miejsce na Węgrzech, gdzie rząd Orbana uchwalił ustawę zabraniającą uczelniom z zagranicznym finansowaniem działania na terytorium Węgier. Miało to uderzyć właśnie w jedną z instytucji George'a Sorosa, w uniwersytet, który tam działał. No i Unia Europejska oczywiście te decyzje również blokuje. Więc musimy tutaj dzisiaj mówić o tym, czy my jesteśmy suwerennym krajem, czy jesteśmy niepodległym krajem. W ciągu ostatnich miesięcy Solidarna Polska bardzo często właśnie podkreślała to, że musimy dzisiaj na arenie międzynarodowej walczyć o naszą niepodległość i suwerenność. I to no, po prostu jest wykonywane w tej chwili przez Ministerstwo Sprawiedliwości, między innymi przez obecnego tutaj pana ministra Romanowskiego, przez ministra Zbigniewa Ziobro. I po prostu musimy walczyć. Musimy walczyć o swoje, musimy walczyć o to, żeby osoby takie jak George Soros i osoby takie jak wszyscy związani z tą Fundacją Batorego i finansowane przez nich stowarzyszenia nie miały mocy sprawczej w Polsce.
Bardzo dziękuję. Musimy też no, widzieć te sprawy i być świadomi, myśleć i też reagować na tę udawaną spontaniczność choćby tych protestów. Pan Dariusz Matecki wspomniał o sprawie Polaka. Nie mówimy o jego personaliach ze względu na jego też dobro w Wielkiej Brytanii. Ja tutaj też widzę taką pewną, nie powiem może górnolotnie, ale taką wojnę światów, czy jakby dwa różne podejścia do życia, dwa różne podejścia do człowieka, jakieś dwie filozofie, nie wiem jak to inaczej nazwać. Panie ministrze, jak wygląda ta sprawa i czy rzeczywiście tak trudno jest temu człowiekowi pomóc, bo wydaje się, że polska strona robi wszystko, a przynajmniej bardzo wiele, by to zrobić, natomiast strona brytyjska nie tylko nie pozwala, ale jeszcze przeszkadza w tej kwestii.
Tak, rzeczywiście to jest zaskakująca postawa, bym powiedział, Brytyjczyków z punktu widzenia politycznego, bo z punktu widzenia, nazwijmy to, ideowego, to o czym wspomniał ojciec, takiego podejścia właśnie do człowieka. No niestety Wielka Brytania jest po tej drugiej stronie barykady, co ten przykład również pokazuje. Wszyscy, myślę, też mamy w pamięci sprawę Alfiego, w jakimś sensie podobną, gdzie rzeczywiście nie ma tego szacunku dla życia, nie ma tej chęci właśnie podtrzymywania tak długo, jak to jest możliwe, ratowania życia, tylko jest właśnie ta cywilizacja czy antycywilizacja śmierci. Rzeczywiście ta ostatnia propozycja pana ministra Warchoła w sprawie paszportu dyplomatycznego to jest już, można by powiedzieć, taki, nie powiem krzyk rozpaczy, ale to już jest działanie, można by powiedzieć, bardzo niekonwencjonalne. Ja uczestniczyłem, akurat pełniąc dyżur w Ministerstwie Sprawiedliwości, w Wigilię, w tym, że interweniowaliśmy wówczas w Ministerstwie Spraw Zagranicznych na prośbę właśnie części rodziny, gdzie prosiliśmy, żeby do czasu rozstrzygnięć przez Europejski Trybunał Praw Człowieka, bo rodzina podejmowała tutaj starania, żeby przywrócić to odżywianie i dostarczanie wody do organizmu. Też deklarowaliśmy tam chęć sprowadzenia pana RS do Polski. No niestety nie spotkało się to z pozytywną odpowiedzią, ale to właśnie niestety pokazuje, jeszcze raz to powtórzę, bo to są rzeczywiście takie sprawy ważne i fundamentalne, zupełnie inne podejście do człowieka, gdzie nie jego godność, gdzie nie troska o jego życie jest ważna, tylko właśnie, no cóż powiedzieć, traktuje się ludzi jako swego rodzaju produkt, nie podejście podmiotowe, tylko przedmiotowe właśnie, a to mi przypomina inny ważny również i fundamentalny temat, jak właśnie spojrzenie na człowieka nie z perspektywy rodziny, nie z perspektywy mężczyzny i kobiety, tylko właśnie z perspektywy gender, czyli swego rodzajów właśnie, tak? Bo tak należy tłumaczyć to pojęcie. To nie ma nic wspólnego przecież z płcią, która jest uwarunkowana biologicznie, która jest męska lub żeńska, tylko właśnie kilkadziesiąt różnego rodzaju gender, czyli rodzajów. I to jest też kolejny przykład, jak człowieka się odpodmiotawia, jak człowiek przestaje być osobą, a staje się przedstawicielem po prostu jakiegoś gatunku i charakteryzuje się różnego rodzaju właśnie rodzajami. A to wszystko właśnie służy do temu, żeby odrzeć człowieka z jego praw, z jego godności, bo to przecież godność człowieka, ta przyrodzona, niezbywalna człowieka, który istnieje jako mężczyzna lub kobieta, jest źródłem tych praw, które mu przysługują, niezależnie od tego, czy jakakolwiek władza to uznaje, czy nie uznaje, i prawo do życia jest tutaj fundamentalne. I rzeczywiście mamy do czynienia z taką zasadniczą różnicą, w której ten przypadek właśnie teraz w Wielkiej Brytanii jest tylko, przykro mi to mówić, mówimy przecież o sprawie fundamentalnej w życiu człowieka, a jest właśnie jest przykładem jednym niestety z wielu, bo rzeczywiście no, mamy do czynienia z takim zupełnie innym podejściem do człowieka w Unii Europejskiej, czy w, nazwijmy to, w świecie zachodnim. I dla mnie takim właśnie uogólnieniem tego jest właśnie to pojęcie gender, z którym też właśnie staramy się walczyć, które jest właśnie zaprzeczeniem tego, co leży u podstaw tożsamości, skoro mówimy o tożsamości Polski czy tej klasycznej tożsamości europejskiej. I takim przykładem ostatnim dla mnie, już kiedyś o tym rozmawialiśmy też, jest to, co się wydarzyło pod koniec zeszłego roku, gdzie właśnie w dokumencie, który z gender raczej nie powinien mieć nic wspólnego, jak mówicie, w naszej europejskiej strategii w odniesieniu do polityki afrykańskiej, nagle znajduje się zobowiązanie dla właśnie instytucji europejskich, że mają właśnie kierować się gender mainstreaming, czyli jakby promować to podejście właśnie odrzucenia klasycznej wizji człowieka, człowieka w kierunku właśnie takiej neomarksistowskiej walki płci, można by rzec. I byłoby dla nas naprawdę zaskakujące, kiedy jako Ministerstwo Sprawiedliwości polski rząd to zaakceptował, zaproponowaliśmy, żeby to usunąć, jakiś taki dziwny upór. Proponowaliśmy wtedy, żeby raczej podkreślić tam, no w Afryce, jeżeli mamy jakieś problemy istotne w takiej sferze, nazwijmy to praw człowieka, to jednym z istotniejszych problemów to są prześladowania chrześcijan. Już nawet nie obstawaliśmy tak bardzo mocno, znając, nazwijmy to, pewną fobię ze strony instytucji brukselskich, żeby to się tak bardzo mocno znalazło, ale naprawdę stwierdziliśmy już, że no jednak promowanie gender w Afryce to naprawdę nie jest to, co ludy Afryki, starsze społeczeństwa naprawdę potrzebują. To jest po prostu taka mania ideologiczna brukselskich ideologów. I co się stało? Nomen omen premier Rutte, który, jak się okazało, z praworządnością był na bakier, co zresztą podkreślaliśmy od wielu miesięcy, był tym, który przez wiele godzin próbował przekonywać, że to gender rzeczywiście musi się tam znaleźć jakby z uporem godnym naprawdę lepszej sprawy. W ostateczności dokument padł, bo z naszej strony nasze Węgry się do nas przyłączyły, zgody nie było, ale to co to pokazuje? To pokazuje, że dla tych ludzi nie jest ważna walka z realnymi problemami, troska o człowieka, tylko dla nich ważna jest właśnie ideologia. Czy to ideologia, która jest ideologią cywilizacji śmierci, czy właśnie jak w przypadku tego zacietrzewienia związanego z chęcią postawienia na swoim i eutanazji człowieka, który no, cierpi, tak? Który, mówię to z bólem, może rzeczywiście nie przeżyć, ale my naprawdę deklarowaliśmy, że możemy go zabrać do Polski, prawda? Nie ma na to zgody ze strony władz brytyjskich, czy też właśnie ta ideologia, o której mówimy, której przykładem jest pan premier Rutte, który ma frazesy o praworządności na ustach, a zajmuje się blokowaniem dokumentów strategicznych w stosunku do Afryki, bo musi tam być koniecznie jego chora ideologia, a to w jaki sposób on podchodzi właśnie do realnych problemów i do realnych wyzwań i do pomocy zwykłemu człowiekowi, pokazuje ta afera, która doprowadziła do jego dymisji, mianowicie do to, że wiemy już wszyscy, dochodziło właśnie w Holandii, co wyraźnie też zostało wskazane w raporcie tamtejszej komisji, do łamania praworządności, do dyskryminacji osób, które pochodziły z jakichś rodzin właśnie mieszanych, cudzoziemskich, gdzie te rodziny były po prostu prześladowane, gdzie urzędy skarbowe, instytucje publiczne, instytucje właśnie finansowe w sposób nieuzasadniony pozbawiały ich jakichś środków, żądały zwrotu, właśnie kierując się tak naprawdę podejściem dyskryminacyjnym, nie mając na względzie tego, że wszyscy są równi, że tylko właśnie mając na względzie właśnie jakieś uwarunkowania, można by rzec, rasistowskie w ostateczności, czy na pewno dyskryminujące. I to jest właśnie przykład, do czego prowadzi to, że te proste wartości, które legły przecież u podstaw Unii Europejskiej, Organizacji Narodów Zjednoczonych, bo przecież Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, Karta Narodów Zjednoczonych czy traktaty założycielskie mówiły właśnie o godności, równości, godności rozumianej właśnie w sposób klasyczny, jako to źródło, jako przyrodzonej, niezbywalnej, wrodzonej, właśnie jako tej, która jest źródłem tych praw, prawa do życia i źródłem wolności, a o te proste wartości właśnie musimy teraz walczyć z tymi ideologami, którzy próbują nam je zabrać, proponując jakieś swoje chore pomysły w postaci ideologii gender czy innego rodzaju neomarksizmu. Walczyliśmy z nazizmem, walczyliśmy z marksizmem, teraz musimy walczyć właśnie znowu o naszą wolność, o naszą tożsamość z jakimiś neomarksistowskimi pomysłami.
Obrona wolności, tożsamości Polski w globalnym świecie. Taki temat dzisiaj podejmujemy. Naszymi gośćmi są pan minister Marcin Romanowski, wiceminister sprawiedliwości, pan Dariusz Matecki, radny miasta Szczecin. Czas na państwa telefony, również na pytania, na refleksje. Zapraszam. Dzwonimy do studia telewizji Trwam. Numery są następujące. 56 657 0011 dla Polski Północnej, Polski Południowej 56 657 0012, telefonia w naszej rodzinie 536 600 300 i 400 i dla widzów z zagranicy dwa numery telefonów 48 56 657 0013 i drugi numer 48 56 657 0014. Mamy telefon już, bardzo prosimy. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Szczęść, redaktorze i szanowni goście. Ja mam takie trzy pytania.
A kto mówi do nas? Jak pan ma na imię?
Janusz.
Pan Januszu, prosimy.
Pierwsze, mianowicie Fundacja Batorego jest jakimś koniem trojańskim, który reprezentuje w zasadzie interesy George'a Sorosa, Ordo Iuris. Zaskarżył fundację, że powinna pokazać źródła swego działania i ona po prostu odmówiła. Czy są jakieś możliwości, jak to może po prostu odmówić sądowi ujawnienia, skąd bierze...
Panie Januszu, o tym była mowa, przypomnijmy. Kolejne pytania, bardzo proszę.
Drugie, następne pytanie. I właśnie poprzez tą fundację Batorego, bodajże Tomaszów Mazowiecki został pozbawiony środków z Norwegii, które są przydzielane. No nie wiem, jak to może być coś takiego, że fundacja Batorego dzieli te środki praktycznie poprzez Sorosa. I trzecie pytanie, mianowicie wczoraj słyszałem pana Waldemara Gontarskiego, profesora, że Polska powinna wystąpić do Unii Europejskiej, do Trybunału Sprawiedliwości w sprawie zawieszenia tych działań, które mają na celu poprzez ocenę praworządności pozbawić Polskę środków. Czy Ministerstwo Sprawiedliwości coś robi w tym kierunku, bo do 22 lutego powinny być przedłożone właśnie koszty, uzasadnienie, dlaczego to działanie powinno być zawieszone. Dopóki Trybunał nie podejmie, to już w tym czasie, gdy Polska nie wystąpi o zawieszenie, będą egzekwowane tak sobie właśnie to rozporządzenie, które...
Dobrze, panie Januszu, bardzo dziękuję. Trzy kwestie wybrzmiały. Poprosimy o odpowiedź. Pan minister Romanowski, bardzo proszę.
Tak jest. Może odniosę się do drugiego i trzeciego pytania, bo one w pewnym sensie paradoksalnie niestety mają z sobą bardzo mocny, faktyczny związek. Pan wspomniał o tym, że polskie miasta są pozbawiane środków, czy grozi im się pozbawianiem środków właśnie dlatego, że samorządy przyjęły kartę praw rodziny, czy różnego rodzaju deklaracje, które podkreślają w sposób niedyskryminacyjny i w sposób nietworzący też jakichś podstaw do dyskryminacji oczywiście kogoś, podkreślają, że sprzeciwiają się promowaniu ideologii gender, ideologii LGBT, a są właśnie za tym, żeby rodzice mieli prawo do wychowania dzieci, co jest w jednostkach edukacyjnych, co jest w pełni zgodne z polską konstytucją i też z traktatami, które szanują tożsamość konstytucyjną państw członkowskich. I rzeczywiście to jest pewna tendencja, z którą my się już spotkaliśmy. Przypomnę pozaprawne wypowiedzi pani komisarz Dali, która groziła polskim miastom, że z programu partnerstwa zostaną pozbawione środków. Rzeczywiście jedna z gmin, miasto Otuchów z Małopolski, nie otrzymało tych środków. Co prawda formalnie tam nie było nigdzie uzasadnienia, że to z tego powodu, że przyjęli tę deklarację w obronie rodziny, ale takie można by rzec były sugestie. No, z naszej strony odpowiedź była jasna i stanowcza. Miasto, które składało do nas z programu wsparcia ochotniczych straży pożarnych z Funduszu Sprawiedliwości wniosek, otrzymało te środki, bo niezależnie oczywiście od tego, że ten wniosek spełniał wszystkie kryteria formalne i materialne, to dla nas był akurat w tym momencie również ważny sygnał, żeby wesprzeć te samorządy, które właśnie są pod tą presją. I rzeczywiście mówimy tutaj o presji ideologicznej, która zyskała pewne narzędzie prawne, pewne narzędzie formalne w postaci wspomnianego w drugim pytaniu przez pana Janusza mechanizmu właśnie warunkowości, czyli jak to określiła jedna z francuskich konstytucjonistek, to jest mechanizm właśnie, który ma na celu tak naprawdę presję ideologiczną i wypieranie myślenia, nazwijmy to konserwatywnego, tego tradycyjnego, ze spektrum dopuszczalnych poglądów Unii Europejskiej, bo właśnie ten mechanizm miałby służyć temu, że jeżeli ktoś nie będzie rozumiał niedyskryminacji jako obowiązku promowania związków homoseksualnych na przykład, to będzie karany za to właśnie pozbawianiem środków. I przykład Tuchowa, groźby w stosunku do innych samorządów, to jest takie preludium, przykład, co może się dziać w skali ogólnopolskiej, jeżeli Polska nie będzie właśnie realizować tego, co chce nie tyle Unia Europejska, co aktualny europejski, brukselsko-berliński establishment, który ma taką lewacką proweniencję, to wszyscy przecież widzimy. I to jest rzeczywiście problem, to jest coś, na co Solidarna Polska od początku zwracała w sposób stanowczy uwagę. Domagaliśmy się, żeby wręcz wetować rozwiązania budżetowe, które miałyby zawierać tego typu rozwiązania. One niestety zostały wprowadzone, a odpowiadając wprost na pytanie pana Janusza, już od momentu, kiedy widzieliśmy, że niestety nie będzie sprzeciwu Węgier, nie będzie sprzeciwu Polski w stosunku do tego mechanizmu warunkowości, już rozpoczęliśmy tutaj przygotowania do tego, żeby przygotować argumentację do skargi. Proszę wybaczyć, nie będę mówić o szczegółach, bo to są sprawy, nazwijmy to, o charakterze dyskrecjonalnym, ale odpowiem tyle. My jako Ministerstwo Sprawiedliwości już od dawna jesteśmy przygotowani na to, aby podważać ten mechanizm, który w naszej ocenie jest sprzeczny z traktatami, ponieważ obchodzi artykuł 7. Artykuł 7 mówi, że jakiekolwiek sankcje w stosunku do państwa członkowskiego muszą dokonywać się w pewnej procedurze. Ta procedura przewiduje na pewnym etapie jednomyślność państw członkowskich, oczywiście z wyłączeniem tego państwa, którego ta sprawa dotyczy. Mechanizm takiej jednomyślności nie przewiduje, w związku z tym to już jest chociażby powód, żeby uznać, że ten mechanizm jest nielegalny i powinien być przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zaskarżony. Dla porządku oczywiście przypomnę tylko jeden drobny fakt, że prokurator generalny również zwrócił się do Polskiego Trybunału Konstytucyjnego w kwestii oceny zgodności tego typu rozwiązań z polską konstytucją.
Dziękuję. Pan Dariusz Matecki, jedno słowo przypomnienia w kwestii finansowania Fundacji Batorego i tego sporu z Ordo Iuris w tej kwestii. Jak to się zakończyło?
W tej chwili zakończyło się to tak, że w pierwszej instancji Fundacja Batorego musi ujawnić, w jaki sposób te fundusze norweskie zostały przez nich zadysponowane. Dlaczego na przykład kampania przeciwko homofobii dostała pieniądze, a jakaś katolicka organizacja tych pieniędzy nie dostała. Ale w to jest jeszcze szerszy kontekst, ponieważ jeśli mowa o finansowaniu z zagranicy, Minister Michał Woś, będąc jeszcze teraz jest wiceministrem sprawiedliwości, będąc ministrem środowiska, przedstawił bardzo ważny projekt ustawy, ustawy o jawności finansowania organizacji pozarządowych. Czyli w wielkim skrócie, żeby fundacje, stowarzyszenia, które dostają pieniądze z zagranicy, musiały to po prostu ujawnić. W tej chwili jest wiele organizacji, takich jak na przykład Greenpeace, gdzie poza jedną osobą cały zarząd składa się z Austriaków. Ci ludzie torpedują w wielu swoich akcjach polską gospodarkę. Blokują na przykład elektrownie. Atakują lasy państwowe, które są jedną z najważniejszych instytucji w naszym kraju i robią to w dużej mierze za pieniądze z zagranicy. Jeśli pojawiają się organizacje, które za pieniądze na przykład niemieckiego rządu organizują w Polsce akcje uderzające w polski rząd, domagające się dymisji określonych ministrów, czy organizujące nawet w skrajnych już teraz ostatnio przypadkach demonstracje pod prywatnymi domami sędziów czy polityków, no to widzimy tutaj, że to są działania czysto agenturalne, no bo jeśli obcy rząd finansuje antyrządowe jakieś manifestacje, no to czegoś takiego w ramach Unii Europejskiej nie powinno być. No co to jest za przyjaźń pomiędzy Polską i Niemcami, jak ich rządowe organizacje finansują tutaj organizacje, które robią antyrządowe protesty. Czemuś takiemu powinniśmy się jasno przeciwstawić i mam nadzieję, że ten projekt ustawy niedługo przez rząd zostanie rozpatrzony pozytywnie i trafi ta ustawa do Sejmu, ponieważ tym powinniśmy zająć się w pierwszej kolejności w tej chwili, bo to jest kwestia bezpieczeństwa naszego państwa.
Dziękuję bardzo. Kolejny telefon, bardzo prosimy.
Król na Krystę, mówi Ryszard Gdańska.
Panie Ryszardzie, proszę bardzo.
Ja chciałem tutaj podkreślić bardzo ważny fragment orędzia dla Polski o tożsamości dla Polaków. I chciałem przeczytać, proszę mi dać ze 2-3 minuty.
Panie Ryszardzie, no może niekoniecznie, jeżeli swoimi słowami, to jak najbardziej, bo nie mamy czasu tutaj na czytanie pewnych rzeczy. Jeżeli...
Ale to jest dosłownie 2-3 minutki. No.
Ale mamy mało czasu. Nie, bardzo dziękuję. Przepraszam, to nie czas na może w radiu będzie więcej czasu. Jeżeli konkretne pytanie, konkretna sprawa, to jak najbardziej, tym bardziej, że nie wiemy do końca z czym mamy do czynienia. Czy są kolejne telefony? Proszę bardzo, halo. Czekamy na telefony. W takim razie też pytanie dotyczące konwencji stambulskiej, panie ministrze. Jak tutaj wygląda sprawa? Czy jest możliwość, czy uda się, no też szkodliwą też, już wielokrotnie poruszaliśmy ten temat, rozmawialiśmy na naszej antenie też konwencję, czy jest możliwość jej wypowiedzenia?
Tak, ta ideologia gender, o której mówiliśmy wcześniej, jest, można powiedzieć, bardzo mocno obecna w tej konwencji, bo konwencja ma oczywiście tę warstwę taką normatywną dotyczącą pewnych standardów, formułująca pewne standardy dla państw stron konwencji w odniesieniu do zwalczania, przeciwdziałania przemocy domowej, przemocy wobec kobiet i to jest jak najbardziej akceptowalne. Zresztą nasza tak zwana ustawa przemocowa, antyprzemocowa przygotowana w Ministerstwie Sprawiedliwości, która już działa, też pokazuje, że rzeczywiście nie tylko stosujemy standard konwencji, ale znacznie poza ten standard wychodzimy in plus. Nie ma wielu krajów na świecie, w których właśnie mamy natychmiastowy nakaz policyjny, a więc standard ochrony naprawdę na najwyższym poziomie. Natychmiastowa izolacja sprawcy przemocy, ale rzeczywiście jest ta druga strona medalu tej konwencji, czyli ta warstwa ideologiczna, ta ideologia, którą ta konwencja jest wprost przesiąknięta, poczynając od definicji przez zobowiązania, aby we wszystkich politykach w państwie uwzględniać właśnie to gender mainstreaming. W polskiej wersji to się tak przewrotnie tłumaczy jako płeć społeczno-kulturowa. Ostatnio Rzecznik Praw Obywatelskich próbował udowadniać, że to jest bardzo jasne i konkretne pojęcie, a tak naprawdę to jest właśnie bardzo luźne, bardzo ideologiczne pojęcie, które jest całkowicie sprzeczne właśnie z naszym porządkiem konstytucyjnym, bo przewraca na przewraca do góry nogami, można by powiedzieć, najważniejsze zasady naszego porządku prawnego, mianowicie to, no, że właśnie ta godność osobowa jest źródłem prawa i człowiek jest osobą, a jako mężczyzna i kobieta, a nie jest przedstawicielem jakiegoś rodzaju, prawda, czym jest gender. To i wiele, wiele innych kwestii spowodowało, że konwencja została zaskarżona do Trybunału Konstytucyjnego. Ja traktuję to też jako, można by rzec, pewien sukces Solidarnej Polski, bo to właśnie my podkreślaliśmy niekonstytucyjność i sprzeczność z naszym porządkiem prawnym, z naszą tradycją tej konwencji i jej też taką nieefektywność, bo ona źle identyfikuje źródła przemocy, no właśnie w różnicach między mężczyzną a kobietą, czy w tradycji, czy religii, a nie w alkoholu, narkotykach i właśnie braku poszanowania godności człowieka. A więc no, mamy teraz taką sytuację, że sygnalizowaliśmy wielokrotnie, że konwencję należy po prostu wypowiedzieć. Ona została skierowana do Trybunału Konstytucyjnego. No cóż, taka była wola większości, można by powiedzieć, koalicyjnej. My nie mamy innego oczywiście wyjścia, nie mamy możliwości też innej niż tego typu decyzje przyjąć do wiadomości. Natomiast powiem też w ten sposób, to znaczy stwierdzenie przez Trybunał Konstytucyjny no, niekonstytucyjności tej konwencji no, pociągnie już ze sobą nie tyle możliwość, co obowiązek jej wypowiedzenia. W związku z tym w mojej ocenie to jest w pewnym sensie jakby odwleczenie w czasie i też jakby potwierdzenie takie już formalne, mam nadzieję, bez zbędnej zwłoki przez Trybunał Konstytucyjny czegoś, co jest już, co było podkreślane od samego początku, mianowicie, że konwencja jest sprzeczna z prawem rodziców do wychowania dzieci zgodnie z ich poglądami, sprzeczna z zasadą neutralności światopoglądowej państwa, bo każe promować jakąś ideologię, no i sprzeczna z artykułem 18 polskiej konstytucji, który mówi o tym, że małżeństwo to związek mężczyzny i kobiety i że też polska konstytucja promuje, wspiera właśnie tak rozumiane małżeństwo i rodzinę, no i też z zasadą określoności, bo pojęcie gender wbrew temu, co twierdzi aktualny jeszcze Rzecznik Praw Obywatelskich, jest wytrychem ideologicznym, a nie żadnym pojęciem prawnym.
Dziękuję. Mamy telefon kolejny. Prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja bardzo pozdrawiam wszystkich.
Jak pani ma na imię?
Katarzyna z Zachodnia Pomorskiego.
Proszę bardzo, pani Katarzyna.
Ja dzwonię w takiej sprawie. Mianowicie popieram adwersarzy dyskusji w całej rozciągłości. Popieram to, o czym mówi pan Matecki w zakresie finansowania organizacji pozarządowych. Bardzo dobry jest ten projekt. No i rozmawiam z wyborcami i oni mówią tak, że dopóki właśnie pan Ziobro i Solidarna Polska nie będzie miała znaczącej roli w rządzie, może być nawet premierem pan Ziobro, to się nic w naszym kraju nie zmieni. I po prostu teraz działa jakaś siła, która pozwala na to, co się dzieje. Nie mamy dostępu do ochrony zdrowia, wysokie opłaty za gaz, za prąd. Polacy są eksmitowani na bruk. I proszę wyborcy o taką audycję jeszcze z panem Mateckim i z panem wiceministrem sprawiedliwości w telewizji Trwam na tematy nurtujące Polaków właśnie w tym zakresie w szczególności. Bo tak dalej w Polsce nie da się żyć. Umowa o świadczenie niemożliwe jest nieważna. To wynika z kodeksu cywilnego i z konstytucji. A skoro mamy takie opłaty wysokie za media, czynsze i tak dalej, no to niestety, ale to są umowy wszystko nieważne i będziemy je zaskarżać do sądu, bo tak być dalej nie może. Psychiatria też w Polsce leży, jeżeli chodzi, tak powiem, kolokwialnie. Bardzo dużo młodych ludzi no jest w tych zakładach psychiatrycznych, tam są spółki kapitałowe i oni otrzymują 9 tysięcy miesięcznie na jednego na przykład internowanego człowieka na leczenie, to się nazywa pseudoleczenie. No to i także bardzo prosimy, żeby telewizja Trwam właśnie też taką audycję zorganizowała i żeby zaprosiła pana Mateckiego, właśnie pana ministra, wiceministra, przepraszam, Romanowskiego i innych Solidarnej Polski.
Dobrze. Pani Katarzyno, jeżeli się zgodzą, to pewnie będziemy zapraszać. Dziękuję. To trochę rzeczywiście nie na dzisiaj, nie ten temat, ale może słowo komentarza nasi goście, pan Dariusz Matecki.
No, zgadzam się z panią Katarzyną, że w tej chwili opłaty są podnoszone, tylko że no, pani tutaj akurat dzwoni z województwa zachodniopomorskiego, czyli z moich terenów. W przypadku Szczecina, gdzie jestem radnym, koalicja Platformy Obywatelskiej i prezydenta urzędującego, pana Krzystka, no już któryś raz z rzędu w ciągu tych 2 lat tej kadencji samorządowej podnosi opłaty za śmieci. To już będzie prawie chyba 200% w tej chwili od początku tej kadencji. Niedługo wchodzą w Szczecinie wyższe opłaty za parkowanie. Niektórzy zapłacą nawet 500% więcej za to, żeby móc zaparkować samochód w centrum naszego miasta. Co chwilę są podwyżki za czynsze. Nie idzie z tym właściwie żadna dobra zmiana w samorządzie. Tam, gdzie rządzi Platforma, czy to Warszawa, czy to Szczecin, czy to Gdańsk, wiąże się to głównie z podwyżkami, wiąże się to głównie z kolejnymi kompromitacjami tej władzy samorządowej. I tam, gdzie rząd Prawa i Sprawiedliwości, Solidarnej Polski, Porozumienia stara się pomóc ludziom tam i stara się gdzieś ulżyć też ludziom w tych ciężkich czasach pandemii, tam samorząd wyciąga rękę po pieniądze i po prostu te pieniądze inkasuje dla siebie. No, zgadzam się z panią Katarzyną, więc no, tyle na ten temat mogę powiedzieć. I oczywiście, jeśli Telewizja Trwam czy Radio Maryja ponownie nas zaprosi z panem ministrem, to bardzo chętnie te tematy pewnie rozwiniemy.
Dziękuję. I jeszcze jeden telefon szybciutko, bardzo proszę.
Elżbieta z Pomorskiego.
Proszę pani, minutkę, dobrze?
Dobrze. Ja mam pytanie, czy w lutym nie zostanie rozszerzony zakres obowiązywania konwencji stambulskiej, jeśli niektóre punkty nie zostaną przez Polskę zakwestionowane? Bo słyszałam taką wypowiedź, że właśnie do lutego, w lutym mija termin zakwestionowania niektórych punktów, a i tak mam dużo, to znaczy no, nie podoba mi się sama konwencja, jej upatrywanie źródeł przemocy w rodzinie i tu już były zresztą wymienione w audycji innych jeszcze źródeł, które no po prostu są akurat pozytywnie wpływają na to, by no, panował spokój w rodzinie i w ogóle w Polsce. To tyle. Mnie interesuje,
dziękuję. Pytanie myślę, że jasne. Bardzo dziękuję pani Elżbieto, pozdrawiam. Panie ministrze, bardzo proszę.
Tak, rzeczywiście jesteśmy teraz w procedurze potwierdzania zastrzeżeń. To są takie kwestie formalne, bym powiedział, bez większego znaczenia praktycznego. Podtrzymujemy część zastrzeżeń, część zmieniamy. To wynika po prostu z pewnych drobnych zmian w naszym systemie prawnym. Nie ma sensu tutaj zajmować czasu, żeby wchodzić w szczegóły. Akurat dzisiaj była komisja, na której to zostało przyjęte, więc nie ma takiego zagrożenia, że nie zdążymy z tym terminem. Tutaj pragnę uspokoić, a jeżeli chodzi o samą konwencję, no to najlepszym rozwiązaniem, tak jak rzeczywiście już wcześniej mówiliśmy, jest po prostu wyprowadzenie tego konia trojańskiego z polskiego systemu prawnego, bo nasz system prawny rzeczywiście, ustawa o natychmiastowym nakazie policyjnym, bardzo dobrze chroni ofiary i to właśnie inne kraje mogłyby również na Polsce się wzorować, więc nie potrzebujemy tej konwencji z punktu widzenia ochrony ofiar przemocy domowej, a ona jest właśnie tym niebezpiecznym narzędziem właśnie niszczenia polskiej tożsamości, polskiej rodziny. A jeśli można tylko króciutko nawiązać, zamykając może pewną klamrą też moją wypowiedź do wcześniejszego pytania i komentarza dotyczącego właśnie tej ustawy o jawności finansowania z zagranicy, to tylko powiem tyle, że to właśnie Stany Zjednoczone prawie 90 lat temu jako pierwsze właśnie taką regulację przyjęły i to jest ważne, żebyśmy też zdawali sobie sprawę, że te demokracje, które są właśnie silne, one są silne właśnie dzięki temu, że taka transparentność istnieje.
Bardzo dziękuję. Kończy się nasz czas, przynajmniej tej części rozmów w telewizji Trwam. Obrona wolności i tożsamości Polski w globalnym świecie. Naszymi gośćmi byli w telewizji, będą jeszcze w Radiu Maryja o 21.30. Pan Marcin Romanowski, wiceminister sprawiedliwości. Bardzo dziękuję, panie ministrze.
Bardzo dziękuję.
I pan Dariusz Matecki, radny miasta Szczecin. Dziękuję serdecznie, panie Dariuszu.
Dziękuję pięknie, pozdrawiam widzów.
Dziękuję i my pozdrawiamy również. Ja dziękuję państwu za tę część. Zapraszam, jak wspomniałem, do Radia Maryja na 21.30. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.